Kto wstawi się za nami, u Pana co drogami krętymi każe iść? Kto nas usprawiedliwi, gdy Pan się będzie dziwił, że to już właśnie my? Ja wstawię się za Tobą i z podniesioną głową dziękował będę, że Pan dał mi właśnie Ciebie w radości i w potrzebie, na lepsze i na złe. A Ty choć powiedz słowo, że zawsze byłem...
Przyznacie Państwo, że po tej dawce spiskowych informacji piosenka Grzegorza Tomczaka brzmi trochę inaczej, tak koi nerwy. Pan celebryta Masa powiedział kiedyś, my to byliśmy taką mafią spod Czepaka. Tak naprawdę prawdziwą mafią to były służby wojskowe. Pan Filip Wyganowski spotykał się z ludźmi z miasta, jak ich wtedy nazywano. No co to byli za ludzie? Oni sami powymyślaliby te wszystkie wielkie przekręty?
Oczywistą rzeczą jest, że nie. Byli to wszystko, przede wszystkim byli to cinkciarze, łobuzy, złodzieje. Wszyscy na usługach wtedy milicji, potem policji. I byli stworzeni do tego, żeby ochraniać te wielkie interesy służb wojskowych, przede wszystkim służb wojskowych. No i to i tu on ma jakąś tam małą rację, że to była taka mafia spod Szepaka, tylko prawdopodobnie zaczęli się ci mocniejsi wymykać spod kontroli. To znaczy zaczęli organizować jakieś większe rzeczy na większą skalę, no. Bo weszły narkotyki, prawda, czyli to już międzynarodowe przestępstwo
to zorganizowane. To już gang Mokotowski, czyli Andrzej H., pseudonim Korek.
Korek, tak. Tak.
Co to była za grupa?
No, to byli bardzo niebezpieczni ludzie i bardzo, o bardzo dużych wpływach. Przecież on nawet miał kopalnię diamentów w RPA. Nawet się takich rzeczy dorobił. No.
Pan Andrzej H.?
Tak.
Mechanik samochodowy?
No, to ale...
Okazało się, że na diamentach się zna.
Na diamentach się zna na przykład. Poza tym to były bardzo jednak duże, musiały to wchodzić w grę bardzo duże sumy.
Handlowali kokainą, ale no właśnie zmierzam do tego, że panowie, zaczął zeznawać dealer gwiazd. Dealer, który sprzedawał kokainę między innymi na ulicy Wiertniczej, ale także w innych miejscach, gdzie grupowały się statka celebrytów. I ciekawe, jakie teraz nazwiska padną. Na razie padł blady strach na Warszawkę.
O, myślę, że nie taki znowu duży. Już mogliśmy to przećwiczyć na przykładzie suczki pani Olgi Jackowskiej, która okazało się, że była głównym nabywcą...
Ramonka.
Tak, głównym nabywcą narkotyków. No i teraz niezależna prokuratura ma straszliwą zagwostkę. Jaki paragraf znaleźć na suczkę? Bo suczka ma immunitet i nie może być karana. Nawet wydobycie od niej zeznań byłoby trudne. Nawet w areszcie wydobywczym. Nie wiem, czy ktoś by tam wydobył jakieś zeznania od suczki Ramony. Więc myślę, że to w tym kierunku pójdzie śledztwo. Także celebrytom nikt się nie stanie, bo przecież jeżeli poważni ludzie się zabierają za handel narkotykami, dajmy na to kokainą, no to nie można lekkomyślnie jakimiś śledztwami psuć rynku. No kto by na to pozwolił? Także to myślę, że wszystko zakończy się wesołym oberkiem.
No, ale zbliżają się wybory na prezydenta stolicy. Jeden z kandydatów ma ostatnio kłopoty, bowiem jego były, już rozumiem, przyjaciel, zarzucił mu, że, uwaga, brał udział w spotkaniach towarzyskich, które odbywały się w niekompletnym stroju w Brukseli. Używał coś, co jest środkiem wziewnym i przez nosek się dostaje do organizmu i przyjął jakąś kwotę na kampanię wyborczą i potem lobbował w Parlamencie Europejskim, no, na rzecz tego szczodrego darczyńcy. To wszystko zarzucił znajomy, były bliski znajomy jednemu z kandydatów na prezydenta stolicy.
No wie pan, to już było. No była sprawa taka zagadkowa pana senatora Krzysztofa Piesiewicza, który też wziewał. No ale i okazało się, że to lekarstwa były. Tak, a że przy tym się tam był ubrany w damski strój, no to dlaczego nie? Właśnie nie ma takiej ustawy, która by tego zakazywała. W związku z tym prawo nie zostało złamane, a najważniejsze, żeby prawo nie zostało złamane, bo nie ma nic gorszego niż złamane prawo. No, jeszcze złamane serce jest gorsze, albo jeszcze inna część ciała, ale najważniejsze jest, żeby prawo nie
przez złamane serce to cierpi teraz pan poseł Gawłowski. Senator czy poseł, już nie wiem. Parlamentarzysta Gawłowski, który jest prześladowany przez parę homoseksualną, która wręczała mu ponoć zegarki, ale no.
A propozycje jakieś mu składała pewnie przedtem.
Z Instytutu Meteorologii i Gospodarki.
Wracając do kandydatów na prezydenta, przypomina mi się taka sprawa z kandydatem na burmistrza Chicago. Otóż on kiedyś, taki był jeden kandydat na burmistrza Chicago, no i wystartował do wyborów pod hasłem, jakim w Chicago można wystartować? Zło wytępie, powiedział tak. No i oczywiście został wybrany, no bo któż by nie chciał, żeby zło wytępić? Każdy by chciał. No, ale no, to zaczął tępić zło w taki sposób, że to poprzednie rządy wydawały się sielanką w porównaniu z tym, co zapanowało za jego rządów. Skończyło się na tym, że aż trafił za kratki nawet. To był duży wyczyn. No, ale odsiedział swoje. Po czym znowu zgłosił swoją kandydaturę w wyborach na burmistrza Chicago. Pod jakim hasłem? Ależ oczywiście zło wytępie. I znowu został wybrany. Co pokazuje trafność spostrzeżenia takiego francuskiego aforysty Franciszka księcia de La Rochefoucauld, który zauważył, że tylko dlatego Pan Bóg nie zesłał na ziemię drugiego potopu, że przekonał się o bezskuteczności pierwszego.
Panie Filipie, pytam Filipa Wyganowskiego, czy w Warszawie się wziewa?
Nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, ponieważ ja nie wziewam.
Ale nie zna pan.
Ale podobno tak.
Nie zna pan towarzystw, które wziewają?
Jest to très à la mode, jak to mówią, czyli bardzo, bardzo modne, no. Podobno.
A ktoś to dostarcza, ktoś gdzieś to...
Jest to ogólnie dostępne, można tak powiedzieć.
No, ale zakazane.
No, zakazane, ale dostępne, no.
Ach, i w dobrych towarzystwach rozumiem, że teraz...
Że to wszędzie
że się wziewa, tak? Pola Pirynka oczywiście.
Prawdopodobnie.
To taki biały proszek.
Prawdopodobnie.
Och, drogi panie... Widzisz i nie grzmisz. Dobrze, proszę państwa, będziemy się łączyć za chwilę z posłem Stanisławem Piętą i dowiemy się o najnowszych doniesieniach z Komisji do Spraw Amber Gold. I tak się łącząc z posłem Stanisławem Piętą, zapytam pana redaktora Stanisława Michalkiewicza. Jak pan prorokuje? Bo czasami okazuje się, że pańskie proroctwa się spełniają. Aż boję się pytać, ale dobrze zapytam. Jak pan prorokuje? Czym skończy się śledztwo sejmowe w sprawie afery Amber Gold?
Jak przypuszczam, wesołym oberkiem, bo celem powołania tej komisji jest po pierwsze dostarczenie naszym umiłowanym przywódcom zajęcia, po drugie pokazanie opinii publicznej, że nowa władza, dobra zmiana, ostro się zabiera za tych przestępców, tam dopiero im tam pokaże ruski miesiąc i zada im dzięgielu. Chodzi o to, żeby te śledztwa, przesłuchania w sprawie Amber Gold jakoś dociągnąć do wyborów.
Ale których? Samorządowych, czy parlamentarnych, czy europejskich?
Nie, do parlamentarnych. No i wtedy dopiero komisja ogłosi rezultaty tego śledztwa. No i dzięki temu opinia publiczna będzie miała powody, żeby właśnie tych, a nie innych umiłowanych przywódców wybrać na następną kadencję. Przecież to jest
tak
ewidentne.
Już wrócimy do naszej rozmowy, bo jak państwo słyszycie, spiskowy poranek Radia Wnet rozkręca się, ale mamy połączenie z posłem Stanisławem Piętą z Sejmowej Komisji do Spraw Amber Gold, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie radio słuchaczy.
Pozdrawiam
Radio Wnet.
Pozdrawiamy ze studia, w którym zasiadają pan redaktor Stanisław Michalkiewicz i pan Filip Wyganowski i słuchamy właśnie rozmowy z panem posłem. Proszę nam powiedzieć, co najnowszego w śledztwie dotyczącym Amber Gold, kiedy będą jakieś rezultaty i czym to się może skończyć?
No, widzimy wyraźnie, że nad kwestią pracy Michała Tuska dla Marcina P., dla jednej ze spółek Marcina P., był rozpięty w jakiś parasol ochronny. Prokuratura powstrzymywała ABW przed...
Wczoraj przesłuchaliście na niejawnym przesłuchaniu funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Wcześniej było przesłuchanie jawne. To, co usłyszeliśmy na jawnym przesłuchaniu, to, że na przykład w 2011 roku zapadła decyzja, że nie będą się zajmować operacyjnie sprawą państwa P. Ta decyzja zapadła na szczeblu dyrekcji delegatury ABW w Gdańsku.
Czyli mnie mając tak prosto dusznie, no to szef delegatury powinien już mieć zarzuty karne, a nie ma.
Myślę, że jeszcze jesteśmy przed tego rodzaju decyzjami. Musimy przesłuchać wszystkich funkcjonariuszy ABW, co do których mamy tutaj zaplanowane przesłuchania i dopiero potem będziemy podejmować decyzję. W każdym razie tak sprawa, kiedy w 2011 roku mamy już nie tylko informacje prasowe, ale Amber Gold jest na liście ostrzeżeń KNF-u. Jest zawiadomienie przecież KNF-u. Toczy się postępowanie prokuratorskie. Wiemy, że przecież miliony, grube miliony wpływają na konta do BGŻ-u. Wiemy, że Amber Gold nie płaci podatków, nie składa deklaracji, nie składa sprawozdań finansowych. Więc w tych okolicznościach nie wszczęcie sprawy operacyjnej, no w moim odczuciu jest poważnym zaniedbaniem. Gdyby wtedy podsłuchiwano już małżeństwo P, na pewno tysiące ludzi uchroniłoby swoje oszczędności i nie doszłoby do wielu dramatów. To na przykład jak wątek lotniczy był lekceważony, chociaż wiedzieli, że ten biznes jest nieopłacalny, że te samoloty latają na nieopłacalnych kierunkach, że ceny są dumpingowe. Kampania prasowa, reklamowa jest gigantyczna. Nie było szans, by to się domykało od strony ekonomicznej. No, widać wyraźne zagrożenie interesu ekonomicznego państwa, zagrożenie interesów państwowego przewoźnika. To, że tym nie interesuje się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, no jest bardzo, bardzo zasmucające.
Wydaje się, że ci wszyscy funkcjonariusze powinni być obwinieni przynajmniej o zaniedbania, jeżeli nie o działalność intencjonalną. A tymczasem nie mieli żadnych zarzutów jakby dotąd.
Do tej pory złożyliśmy 7 lub 8 zawiadomień do prokuratury. Tutaj widzimy, jeśli chodzi o delegaturę gdańską, to ABW było stroną inicjującą, natomiast stroną, która hamowała działania ABW, była raczej prokuratura. Na innych odcinkach można postawić pewne zarzuty.
Czyli trzeba szukać w prokuraturze sprawców, a oni wtedy się wyłgają, że to politycy im kazali i tak w kółko będzie to
Tak, szanowni panowie, państwo Platformy Obywatelskiej zostało skonstruowane. Przecież ta formuła oddzielenia prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, to była formuła pozwalająca na absolutne nieróbstwo i gwarantowała brak nadzoru, brak kontroli. Proszę zwrócić uwagę, że ci prokuratorzy, którzy dopuścili się zaniedbań, wyszli całkowicie obronną ręką z postępowań dyscyplinarnych. Gdyby nie wygrana wyborów w 2015 roku przez Prawo i Sprawiedliwość, to w ogóle tego tematu by już nie było. To wszystko byłoby zamknięte, zasypane. Być może nie było już nawet polskiego przewoźnika. Przecież, szanowni państwo, do 2015 roku LOT notował gigantyczne straty. Z pieniędzy podatników zapłacono 750 milionów złotych, jeżeli dobrze pamiętam, mogę się tam w drobnej części mylić. Do 2015 roku 750 milionów strat, w 2016 300 milionów zysków, teraz za 2017 również około 300 milionów zysku. I to jakby sprawa Amber Gold to jest wycinek rzeczywistości gospodarczej, politycznej tamtego okresu. Przecież pamiętajmy, że właśnie w tamtym okresie Polska jest liderem eksportu telefonów komórkowych. Pamiętajmy, że wtedy rozkręcają się karuzele podatkowe, VAT-owskie. Pamiętajmy, że wtedy wjeżdżają tysiące cystern z paliwem nieoakcyzowanym. No, to, że dzisiaj w Polsce mamy 25 miliardów, które możemy przekazać polskim rodzinom w ramach programu 500+, to nie bierze się znikąd. To bierze się stąd, że państwo polskie zaczęło inaczej działać.
No tak, miejmy nadzieję, że przekazywanie na przykład 800 milionów czy miliarda do telewizji publicznej przyniesie inny skutek niż przekazywanie dotacji do LOT-u.
To jest, wydaje mi się, inna kwestia. Ja biorę pod uwagę pewną misję kulturotwórczą i narodowotwórczą, którą ma do wykonania telewizja publiczna. To nie jest jakby biznes. No mam nadzieję, że te pieniądze zostaną dobrze dla dobra wspólnego, dla dobra całej wspólnoty narodowej wykorzystane.
Miejmy nadzieję. Naszym gościem był pan poseł Stanisław Pięta, członek Sejmowej Komisji do Spraw Wyjaśnienia Afery Amber Gold, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękujemy. Miłego dnia, panie pośle.
Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich panów i radiosłuchaczy Radia Wnet.
Dziękuję bardzo. Panowie, no to posłuchaliśmy pana posła. Najnowsze wieści w serialu pod tytułem Rozliczamy aferę Amber Gold. No to może jednak coś drgnęło.
Myślę, że nie drgnęło. Myślę, że mamy do czynienia z dalszym ciągiem tego samego schematu, tylko w innych odsłonach. I chciałbym polemicznie się odnieść do pewnego stwierdzenia pana posła, mianowicie, że postępowanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego było rezultatem jakichś zaniedbań. Nie było rezultatem żadnych zaniedbań. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykazała tutaj pełną subordynację i zdyscyplinowanie. Jak dostała rozkaz, żeby nie wtykać nosa w nie swoje sprawy, no to nie wtykała i tyle. Wie pan, no nie może być tak, że kiedy padyszach Czechowi wiozą zboże, jak to Voltaire napisał, kapitan nie interesuje się, jakie wygody mają myszy na statku, więc ABW nie ma tu, nie miała się w to wtrącać i się nie wtrącała. Podobnie jak prokuratura, pan poseł Pięta, widać, że daleko nie zajedziemy z tym wyjaśnieniem spraw, dlatego że pan poseł Pięta poczciwie przypisuje tutaj sprawstwo kierownicze niezależnej prokuraturze w słynącym z niezawisłości Gdańskim Okręgu Sądowym. No ja bym jednak taki poczciwy tutaj nie był, dlatego że niezależna prokuratura to są za cienkie bolki, żeby samodzielnie takie decyzje podejmowały. I powiadam, dopóki nie zostanie przesłuchany przed komisją do spraw Almbergold jakiś generał, no to będziemy mieli taki spektakl, że tu no, coś tam dzwonią, ale nie wiemy w którym kościele i tak właściwie chodzi o to. Rozumiem już teraz z wyjaśnień pana posła, że takim głównym celem komisji do spraw Ambergold jest wytarzanie w smole i w pierzu Donalda Tuska, który, jak sądzę, jest...
Uosobieniem niewinności.
Jest oczywiście, jako człowiek niewinny, jest szykowany przez naszą złotą panią w charakterze kandydata na prezydenta w wyborach w roku 2020. Obawiam się wszelako, panie redaktorze, że komisja do spraw Ambergold, podobnie jak komisja do spraw reprywatyzacji, napotka na taką szklaną barierę, a to z powodu felonii, jakiej się dopuścił pan prezydent Andrzej Duda wobec swojego wynalazcy Jarosława Kaczyńskiego. W rezultacie przyniósł na tacy starym kiejkutom głowę znienawidzonego ministra Macierewicza i cóż obserwujemy w związku z tym w Ministerstwie Obrony Narodowej? Rzeź Macierewiczątek, a też kurację przeczyszczającą w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, we wszystkich spółkach Skarbu Państwa. No, a pan minister Błaszczak bezradnie się temu widowisku przygląda, bo po co ma innego robić? Krótko mówiąc, stare kiejkuty wracają. Stare kiejkuty wracają pod parasolem ochronnym pana prezydenta Dudy. W związku z tym...
To może teraz już nie będą stare kiejkuty, tylko nowe Dudy.
Nie wiem. Na razie ja używam określeń tradycyjnych jako konserwatysta, stare kiejkuty. W związku z tym nie rokuję żadnych takich nadziei na wyjaśnienie jakichkolwiek spraw. Wracając do lotu, no to przecież publiczną tajemnicą było, że spółki Skarbu Państwa, a lot w szczególności, to jest żerowisko wojskowych służb informacyjnych i dlatego futrowane były te spółki, a LOT w szczególności, takimi subwencjami publicznymi. Przypomnę, że wtedy w Radzie Nadzorczej LOT-u zasiadał Władysław Bartoszewski, specjalista od lotnictwa podziemnego. Także rzuca to pewne światło na te mechanizmy.
Proszę państwa, zanim się nie rozpędzimy, nie wyjaśnimy wszystkich afer i polskich, i zagranicznych, to muszę państwu przyznać się do pewnego spiskowego schorzenia. Mianowicie, ja ciągle uważam, że wykonawca tej piosenki żyje. Posłuchajcie.